Dzień dobry wieczór, Piotrze.
O, tradycyjnie, Marku, dzień dobry wieczór.
O, dzisiaj powieje grozą, proszę państwa, bo dzisiaj filmy, no, lepszego określenia nie mam, więc kanibalistyczne. I kiedy Piotr mi podrzucił tytuły, to sobie pomyślałem, ale będzie, no po prostu, nie wiem jak państwo, ale ja mam takie, miałem takie przekonanie, że jak ktoś kogoś na filmie zjada, to nie może być dobry film. Zdaje się, wszystko na to wskazuje, że będę dzisiaj musiał odszczekać i to tak bardzo, bardzo, bardzo konkretnie.
Tak, można by tutaj wiele powiedzieć, bo w ostatnich latach sypnęło tego rodzaju filmami. Chociaż podgatunek ten święcił triumfy przed de facto kilkoma dekadami, to horrory z motywem kanibalistycznym, chociaż dzisiaj wysublimowane i ugrzecznione, nadal uciekają krwią, odwołując się do tych naszych głęboko ukrytych strachów. No i Marku, nie wiem, chyba zrobimy taki krótki wstęp, bo by nam fani tego podgatunku, jak mówię, nie darowali, chociaż też ograniczymy nieco ten nasz wykład, bo to kino kanibalistyczne z takimi tytułami jak Cannibal Holocaust czy Cannibal Apocalypse, no święciło triumf, jak powiedziałem, w latach 70. i 80. Co znamienne, często były to produkcje europejskie, na przykład włoskie. I nie wiem, w którym momencie postawić grubą kreskę, bo jeżeli ktoś jest fanem i miłośnikiem tego typu kina, to za dużo mu opowiadać nie musimy. Jeżeli ktoś jest ciekaw, to sięgnie i pewnie będzie miał swoje własne opinie. Dużo można na ten temat dowiedzieć się z internetu, bo to było takie swoiste zjawisko kulturowe. Natomiast dzisiaj zajmiemy się nową falą, to znaczy kilkoma niestarymi filmami, w tym jedną nowością, znaczy dwoma niestarymi, jedną nowością, w której ten kanibalistyczny wątek dawno zarzucony powraca. I co, Marku, jeszcze warto powiedzieć? O ile te filmy ze złotego okresu kina ludożerczego miały takie bardzo nieskomplikowane scenariusze, które się gdzieś tam koncentrowały, na przykład wokół wypraw w dzikie rejony, gdzie spotykano plemiona jedzące ludzkie mięso, to współcześnie, co udowadniają dzisiejsze filmy, ten kanibalizm wplątywany jest w bardziej takie skomplikowane psychologiczne historie. Czy ty masz jakieś doświadczenia w ogóle z takim kanibalistycznym kinem z przeszłości?
Nie, mówiąc szczerze, nie, i dlatego miałem to wrażenie, że czeka mnie ciężka przeprawa, że będę się męczył, może będę nawet oczy zamykał podczas emisji, to żarcik taki. Nie miałem świadomości, że można tak umiejętnie zmiksować pewne rzeczy. Od razu zastrzegę, że te filmy, które dzisiaj omówimy, to nie są filmy z tych moich, jak to mawiał Arnold Boczek, ulubionych. To znaczy, one są niezłe i pewno będę miał nieraz okazję dzisiaj o tym powiedzieć, przynajmniej część z nich jest niezła, ale to nie są filmy akcji. To nie są filmy, w których się ganiają, tak jak lubię, i strzelają się i w ogóle. To nie, to jest inne kino. Niemniej tu muszę przyznać, że wielki szacun. To jest kino, które budzi refleksję i chociaż ja wielokrotnie deklarowałem, że kino jest jednak dla mnie sztuką ludyczną, przy której ja się chcę bawić, to te filmy, o których będziemy dzisiaj mówić, no skłoniły mnie do kilku refleksji. Może to nie była zaduma iście filozoficzna, ale też to nie było takie poczucie, że żrął się na ekranie i co z tego, no dużo krwi. Nie, nie, to zdecydowanie poza tego rodzaju refleksje zdecydowanie wychodzi. No po prostu tu był kawał, przynajmniej w części kawał niezłego kina, ze swoimi mankamentami. Nie wiem, od czego dzisiaj zaczniemy, w związku z tym jestem na razie niewylewny, jeśli chodzi o jakieś deklaracje. Więc na razie taką ogólną deklarację składam, że byłem bardzo, bardzo zaskoczony.
Tak, ja myślę, że kiedyś zrobimy taki odcinek z filmami, w których rzeczywiście się strzelają i gonią i ukatrupiają, dlatego że rzeczywiście, co zauważam od pewnego czasu, skupiamy się raczej na tych kameralnych fabułach. Ale dobrze, jeszcze takie słowo na koniec wstępu, bo my tak mówimy, o, filmy kanibalistyczne, będą się jedli, tak jakby to się nic tam nie działo. Okej, no na każdego to w jakiś sposób wpływa. Ale zauważmy jedną rzecz, no po tylu latach rozwoju kinematografii, w tylu latach rozwoju internetu, no ludzie tak naprawdę widzieli już wszystko. Trudno jest na ekranie odzwierciedlić coś, co już było nieraz pokazane w sposób bardzo drastyczny, tak aby jeszcze raz tego widza poruszyć. Myślę, że tutaj się udało w tych trzech przypadkach, o których będziemy mówić, a pierwszym jest Platforma i jest to film, o którym już mówiliśmy, tylko że go wspominaliśmy. To taki hiszpański film, który dawno temu się pojawił na Netflixie. Można go tam prawdopodobnie jeszcze ciągle znaleźć i on łączy cechy wielu gatunków. Od horroru po thriller, science fiction. No i możemy tutaj podpiąć wiele epitetów. Jednym z nich jest na przykład film społeczny albo thriller społeczny, albo horror społeczny. Pytacie, co to może być horror społeczny? No, że nie wiem, Karol Marx i Fryderyk Engels ożywieni przez szalonego naukowca wychodzą i piszą manifest komunistyczny. Nie. Tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Wyjaśnimy to za jakiś czas. Platforma czerpie inspirację z wielu filmów. Przede wszystkim mamy tam, Marku, do czynienia z taką tajemniczą strukturą. Nie wiem, chyba nigdy jej nie widzimy z zewnątrz. Przywodzi ona na myśl tą strukturę z filmu, z serii w zasadzie The Cube. Podobnie jest też taki lekko kawkowski, jak niektórzy mówią, nastrój. A zaczyna się od tego, że główny bohater budzi się w takiej mrocznej, wielopiętrowej strukturze, po której porusza się coś w rodzaju windy. I na tej windzie, na tej platformie, no cóż, kulinarne cuda. Problem tym, że dostępne tylko dla tych, którzy zdążą coś z tego stołu zabrać.
Ja tylko powiem, że kiedy on się budzi, to on jeszcze, i my przy okazji, nie wiemy, gdzie on się budzi. Budzi się w jakimś takim pokoju, jeszcze drugi facet tam jest. Powoli wspólnie z bohaterem odkrywamy dopiero, jaka jest struktura tego pomieszczenia, później całej tej konstrukcji. To, o czym wspomniałeś, czyli jakieś powinowactwo z serią Cube, ono się nasuwa bardzo szybko, zresztą we wszystkich recenzjach, które czytałem w internecie, to ten Cube jest przywoływany. Ja tylko przypomnę, mówiłem już o tym, że Cube został ostatnio odkurzony, zrobiony na nowo przez kino dalekowschodnie. Moim zdaniem bardzo udana ekranizacja, nie wnosząca wiele nowego, ale chyba wnosząca więcej zrozumienia, bardziej końcówka jest moim zdaniem lepsza. Moim zdaniem jest lepsza, ale zostawmy Cube, skupmy się na Platformie. To jest film rzeczywiście, który w bardzo wielu miejscach nie robi tego nachalnie, ale tam pada szereg tak zwanych złotych myśli. One są czasami właśnie wyeksponowane, a czasami wyeksponowane mniej. Zresztą bardzo szybko dochodzimy do wniosku, że ta struktura z pomieszczeniami, z kolejnymi piętrami, na każdym piętrze mieszkają, no, trudno to nazwać mieszkaniem, przebywają dwie osoby. I na środku pomieszczenia jest prostokątna dziura, przez tę dziurę zjeżdża coś w rodzaju stołu, czy tej platformy. Na tej platformie, dlatego to porównanie ze stołem, ta platforma jest zastawiona różnymi wiktuałami i rzeczywiście, tak jak Piotr powiedział, im ktoś wyżej, tym się bardziej nażre, a im ktoś niżej, tym tego zostaje coraz mniej. Kiedy bohater się budzi, on jest gdzieś tak na 40 chyba którymś poziomie, w związku z tym to, co zjeżdża, to już są resztki. na początku w ogóle nie bardzo ma ochoty główny bohater, żeby się za to zabrać, jakieś takie czuje obrzydzenie. Okazuje się, że nie można też nic zabrać z tego stołu na później, bo konsekwencje tego są też nieprzyjemne. Można sobie czasami troszeczkę tam kilka kropelek wina wychylić, które zostało gdzieś tam na dnie butelki, może coś tam pokąsać, ale to wszystko. A główni bohaterowie przypuszczają, że tych poziomów jest 250, to jest w pewnym momencie na podstawie takich zgrubnych obliczeń główny bohater to mówi. Prawda okazuje się inna, zupełnie inna, co do której my się o tym przekonujemy znacznie później, jeśli chodzi o liczbę poziomów, no ale mniej więcej struktura tego jest w ten sposób zarysowana. I to jest właściwie niby bardzo proste, ale tam się bardzo szybko pojawiają jakieś takie odniesienia właśnie do funkcjonowania społeczeństwa. No bo czy to się państwu z czymś nie kojarzy? Jedni są wyżej, drudzy są niżej. Jedni czerpią z życia garściami, drudzy już niekoniecznie, a ci, co są zupełnie na dole, to trudno powiedzieć właściwie, jakim cudem żyją. I tu mamy sytuację właśnie taką, że kiedy na przykład zjechać w dół, no jest taka bohaterka, która tam zjeżdża od czasu do czasu, no zjeżdżać można tylko w dół, to zaraz mi ktoś powie, że pleonazm. No więc zjeżdża w każdym razie sobie na niższe poziomy, tak, ale ona później chyba jakoś wraca, natomiast jeśli ktoś próbuje wspiąć się na wyższy poziom, żeby z tego wyższego poziomu korzystać, no to go spotkają, jak w tym filmie, niemiłe niespodzianki. Ja w trosce o państwa dobre samopoczucie oraz ze świadomością tego, że możecie państwo akurat coś jeść, no to nie wspomnę, co jednego z bohaterów spotyka. W każdym razie nie są to panie przyjemne rzeczy i takich różnych nawiązań właśnie społecznych, właśnie na temat tego, jak to jest w tej stratyfikacji społecznej, tym takim uwarstwowieniu, jak to w ogóle wygląda, że jedni drugimi się nie przejmują, że ci na górze nie przejmują się tym, co jedzą ci niżej. Gdzieś tam pada w pewnym momencie hasło, że gdyby wszyscy jedli tylko tyle, ile potrzebują, to dla wszystkich by starczyło. Nie, oczywiście ci, co na górze, muszą popadać w rozpustę kulinarną i żreć do nieprzytomności, jak w Wielkim Żarciu, a ci na dole w związku z tym no, cierpią, jeśli nie głód kompletny, to w każdym razie na niedożywienie. Muszę powiedzieć, że ten film bywa momentami poruszający. Bywa też, to sobie od razu powiedzmy, no pękbym, gdybym nie powiedział, bywa też momentami przegadany i troszeczkę taki dydaktyczny, ale w sumie i tak wychodzi na plus, to znaczy jak się człowiek głębiej zastanowi, to on bywa dydaktyczny, ale w sumie nie popada w fałszywe tony, to znaczy jeśli nawet tam jakiś dydaktyzm występuje, to trudno to określić, że autor sprzedaje nam jakąś tanią filozofię, jakieś tanie przemyślenia, wręcz przeciwnie powiedziałbym, to są rzeczy, które z nami zostają.
Tak, mówiąc krótko, sama platforma symbolizuje nierówny podział dóbr. Jak powiedziałeś, o ile wierchuszka zżera to, co najlepsze, to im głębiej, tym głodniej. Plusem chyba, jeżeli w ogóle tam są jakieś plusy, jest to, że raz na jakiś czas człowiek może samoczynnie wpaść na lepsze piętro, co w realnym życiu raczej się nie zdarza. Może gdzieś tam poza małymi wyjątkami, jak ktoś wygra w Euro Jackpot. No ale tak, no coś tam, Marku, gdzie pragnienie i głód, to z czasem pojawia się też kanibalizm.
A przepraszam, jeszcze tylko wstrącę, to jest usankcjonowane. Raz na miesiąc to się po prostu dzieje, że zmienia się pozycję, zmienia się piętro.
Tak, i jak mówię, tam gdzie taki duży niedobór, tam ten kanibalizm się pojawia i myślę, że to jest też przełamanie takiego pewnego tabu, bo my sobie nie zdajemy sprawy, ale nasi przodkowie pewnie w sytuacjach wielkich niedoborów, dalecy przodkowie oczywiście, w sytuacjach wielkich niedoborów, kto wie, czy do tego się nie posuwali, także taka sytuacja. No cóż, no musicie platformę zobaczyć, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Co jest ciekawe, to te wszelkie odniesienia, alegorie i symbole nie są tak nachalne. To znaczy my je widzimy, my je dostrzegamy. Oczywiście ta ta fabuła jest bardziej skomplikowana. Nie to, że oni siedzą i jedzą po prostu to, co tam im zostanie spuszczone, ale tam pojawiają się też inni bohaterowie. I jak wspomniałem, w niektórych filmach jest tak, że twórca po prostu zarzuca nas tą swoją filozofią, chce nam tak usilnie powiedzieć, co miał na myśli. Tutaj odnoszę się na przykład do filmu Men, który był wspominany chyba kilkakrotnie. Odnoszę się także do tej skrytykowanej przez nas erotyki 2022 bodajże, tak to się nazywało. A tutaj nie jest to takie nachalne.
Nie ma taniego dydaktyzmu, zdecydowanie.
Także jeżeli ktoś nie widział Platformy, chociaż jak powiedziałem, jest to film dość leciwy, nie pamiętam z którego roku, to polecam, przynajmniej ja, Marku, nie wiem jak ty.
Platforma jest z 2019 roku i ja powiem tak, ona ma jeszcze, ja polecam, zdecydowanie polecam, tylko mówię, nie spodziewajcie się państwo, że się będą ganiać tam. To jest raczej film taki na zadumę. Rzeczywiście nie jest to, te przemyślenia nie są nachalne, ale tam jest jeszcze jeden motyw, o którym wspomnieć muszę, bo to jest takie, w pewnym momencie pojawia się wyprawa bohatera, a właściwie bohaterów. Próba buntu, próba przełamania tego wszystkiego, co się dzieje tam wtedy, podczas pewnej wyprawy. No właśnie, to jest wyprawa, chciałoby się powiedzieć, do wnętrza ziemi, ale to raczej by należało chyba to określić z wstąpieniem do piekieł. Jest taka wyprawa podjęta i to też jest pełne, ta wyprawa jest pełna jakichś takich dodatkowych brzmień, dodatkowych znaczeń. To też mocno w moich oczach podniosło ten film. Tam podczas tej wyprawy okazuje się, że tych pięter nie jest 250, tylko no właśnie, jest ich, i to powiem państwu, nie ma co owijać bawełnę, w pewnym momencie zasugerowano nam, żebyśmy spoilerowali, to powiem, tych pięter jest 333 i natychmiast mnie przynajmniej skojarzyło się, że to jest połowa 666. O symbolice już chyba dalej mówić nie muszę, natomiast to jest coś takiego, że człowiek zaczyna się w tym filmie doszukiwać symboli, zaczyna ich szukać i być może znajduje tam rzeczy, o których być może twórca filmu w ogóle nie pomyślał. Ale to chyba dobrze. To chyba dobrze, że dzieło niejako przeskakuje swojego twórcę. To nie jest złe. Ja nie mam nic przeciwko. I muszę powiedzieć, że to zstąpienie do piekieł to też był taki element, taki moment w filmie, to nie moment, to dłuższa wyprawa, która troszkę mną poruszyła, ale to znowu nie w sferze obrazu, no bo te obrazy są, umówmy się, ponure dosyć w całym filmie. Ona mną poruszyła, kiedy my sobie uświadamiamy po prostu w tym filmie, jak prawdziwy jest ten film, jak rzeczywiście on oddaje to, jak my się traktujemy nawzajem w relacjach społecznych. Bo my mamy takie dobre, fajne przekonanie, że my sobie pomagamy, my nie jesteśmy tacy źli i w ogóle jesteśmy fajni. No, okazuje się, że przynajmniej autor filmu tak tego nie widzi. Ja chyba w ślad za nim też tak tego nie widzę. Bywamy niefajni i to nawet nie wynika z naszego złego charakteru, z naszego w ogóle złego, jakiegoś takiej złej karmy albo czegokolwiek, co sobie państwo podłóżcie, co chcecie. Ale nie to, że jesteśmy źli tak do imentu, do głębi, tylko my czasami nie chcemy czegoś dostrzegać, a czasami po prostu jest to dla nas niewygodne, no bo jakbyśmy zagłębiali się w pewne problemy, zagłębiali się w pewne sytuacje, no to nie wiem, jakbyśmy dalej żyli po prostu. No to wiem, to takie bardzo patetyczne, co w tej chwili mówię, ale wiecie państwo, to na tej zasadzie ja nie lubię oglądać filmów o zwierzętach, a niestety byłem zmuszony, ale nie lubię oglądać filmów o zwierzętach. Nie dlatego, że uważam, że tylko zwierzęta cierpią. Nie zwariowałem. Ludzie czasami cierpią bardziej. Tylko po prostu, umówmy się, ja wiem, inaczej, w przypadku ludzi to ja jakby bardziej do mnie dociera, że to jest film i że w każdym momencie mogę go wyłączyć, a w przypadku zwierząt, nie wiem, to być może jest martwica mózgu, to mojego mózgu oczywiście, jakoś tak nie potrafię tego oddzielić i się zaraz przyjmuję, to wiem, to jest czułostkowe i głupie, no ale cóż poradzę, dlaczego ja muszę być zawsze mądry? W tym wypadku jestem kompletnym kretynem, no i trudno, będę musiał z tym żyć dalej, no ale to tyle deklaracji, myślę, Piotrze, że możemy pójść dalej do kolejnego tytułu.
Tak, jeżeli jesteście zainteresowani, w czym oni właściwie siedzą, to tam padają pewne wyjaśnienia. Chociaż jest to równie mgliste jak w przypadku Cube'a. Co jeszcze o tej platformie można powiedzieć? No, nie jest to takie oczywiście w pełni kino kanibalistyczne, bo tam kanibalizm jest jednym z elementów tego, co się rozgrywa w tej nieszczęsnej budowli, strukturze, nie wiem jak to nazwać, czymś co jest nieuniknione i czymś co stanowi temat tabu, dopóki nie będziemy do tego zmuszeni. Natomiast w kolejnych filmach ten kanibalizm jest przedstawiony już jako coś w rodzaju albo wewnętrznego przymusu, albo też instynktu, czegoś, co robić musisz, aby przeżyć, albo po prostu taka jest twoja natura. Co jeszcze można powiedzieć o tej platformie? No, jeżeli macie jakieś własne opinie, to czekamy na komentarze. Nie będę wam więcej mówił, bo wydaje mi się, że powiedzieliśmy trochę za dużo, ale to też film trochę starszy. Kolejna produkcja na naszej liście to bardzo kontrowersyjny film, nieco młodszy od platformy, w reżyserii takiej francuskiej twórczyni, która jest porównywana do Davida Cronenberga pod tym względem, że tworzy między innymi taki podgatunek jak body horrory, czyli coś, gdzie ten element cielesności jest eksponowany jako taki, który ma być tym głównym szokującym. Pani Julie Ducournau wyreżyserowała jeszcze między innymi taki film Titan, o którym będziemy mówić. Jeżeli chodzi o ten, na którym się dzisiaj skupimy, czyli Row, to pamiętacie może takie informacje sprzed paru lat, że na festiwalu w Toronto doszło do takiej sytuacji, że widzowie mdleli, tam musiały przejeżdżać karetki, dlatego że ten film był tak straszliwy i tak obrzydliwy. Row to jest opowieść o kilkunastoletniej dziewczynie, studentce, która nagle odkrywa u siebie taką nienaturalną skłonność do kosztowania ludzkiego mięsa. Dzieje się to zresztą w dość, z jednej strony szokujących, z drugiej no trudno mi znaleźć odpowiednie słowo, kontrowersyjnych okolicznościach podczas tak zwanych chrzcin studenckich, gdzie w ramach tak zwanego kocenia zmusza się ją do zjedzenia pewnej części organu króliczka. Problem w tym, że dziewczyna jest wegetarianką, a o co od lat dba jej matka. No, jak się okazuje, robi to nieprzypadkowo. Powiedziałem już o tych widzach na festiwalu w Toronto, którzy mieli ponoć wymagać tej pomocy medycznej. Trudno mi, Marku, powiedzieć, czy w dzisiejszych czasach, kiedy w filmach, o czym mówiłem na samym początku, pokazano niemal wszystko. Row rzeczywiście może uchodzić za coś tak ultra brutalnego i przerażającego. Myślę, że gorsze sceny widzieliśmy w tych kanibalistycznych horrorach z lat 70. i 80. Film był rzeczywiście bardzo realistyczny, ociekał krwią, niemniej jednak był też bardzo dobry.
No, wiesz co, powiem w ten sposób, że to nie jest mój ulubiony film, ale oczywiście powód jest prozaiczny. To jest właśnie ten film, którym musiałem oglądać zwierzątka, które tam, no, w końcu klinika, nie klinika, to jest jakaś uczelnia weterynaryjna. No, w związku z tym te zwierzątka tam są i no, wiecie państwo, no ja nie jestem pięknoduchem, który nie wie o tym, że żeby się studenci nauczyli medycyny, to muszą kroić trupy, a żeby nauczyli się weterynarii, to też muszą kroić trupy albo nawet utrupiać zwierzątka, żeby mieć co kroić. No, to tak, że sobie w ten sposób to opowiem. Natomiast no to już z racji tego oglądało mi się to źle. To mówię, tak jak powiedziałem, no może ja mam fioła, no zdarza się, to jest w końcu ludzka przypadłość, i więc troszeczkę przez pryzmat tego oglądałem tego zjawiska oglądałem ten film, ale oczywiście potrafiłem oddzielić to, co się dzieje na ekranie, jednak śledziłem akcję w każdym bądź razie. I wiecie państwo, dobry, niedobry, no i na pewno nie jest mój ulubiony film, natomiast rzeczywiście, tak jak w pierwszym filmie, o którym mówiliśmy, była nieźle poprowadzona akcja w sensie rozwoju, poznawania świata, to może to jest najlepsze określenie. Tak i w tym filmie my mamy bardzo dobrze podawane sekwencje wydarzeń, to znaczy i początek filmu z pewnym wypadkiem jest dosyć charakterystyczny i później kolejne odsłony, w których my poznajemy ten świat, poznajemy może nawet nie świat, rzeczywistość, w której się zagłębiamy wspólnie z bohaterką, to jest nieźle zrobione. I można tam się czepiać różnych rzeczy, ale rzeczywiście odkrywanie przez główną bohaterkę, ja nie chciałbym, żeby to jakoś tak zabrzmiało, nie wiem, bardzo nowocześnie, swojego, nie wiem, przeznaczenia, swojej tożsamości, to no, jest to dobrze zrobione, tam relacja z siostrą, podczas tego kocenia to tak naprawdę siostra przekonuje główną bohaterkę, żeby ona może jednak tego mięska z króliczka, chyba nereczki, o ile dobrze pamiętam, skosztowała. Ale później też ta siostra odgrywa niezwykle ważną rolę, no tak dobieram cedze słowa, słyszycie to państwo, w inicjacji, tak, to jest chyba dobre słowo, w inicjacji głównej bohaterki. No bo jakby tego nie ująć, to główna bohaterka odkrywa, że to mięsko w postaci tego kawałka króliczka, to chyba nie było takie paskudne, jakie jej się na początku wydawało, zresztą rasowa wegetarianka, no co ma innego myśleć, no paskudztwo, a chyba jednak nie, bo bardzo szybko odkrywamy, że ona się zaczyna zachowywać dziwnie, że mięsko zaczyna ją fascynować. Siostra zdaje sobie z tego sprawę, siostra jest starsza, na tej uczelni przebywa od jakiegoś czasu. Co więcej, później jesteśmy świadkami, kiedy siostra inicjuje wypadek drogowy, bardzo taki analogiczny do tego, co śledzimy na początku, w pierwszej scenie bodajże. Po co go inicjuje? No, świeże mięsko, że tak się wyrażę. To już zdaje się, zaspoilerowałem odpowiednio dużo, no a w każdym razie ta rzeczywistość kanibalistyczna tutaj, ona jest znowu podana nie jako coś takiego, wiecie państwo, no bo w gruncie rzeczy można by powiedzieć, że wszystkie filmy o zombie też są kanibalistyczne, bo te zombie, ich nic innego nie interesuje, tylko wpierdzielanie no, mózgu co prawda najczęściej, ale też w ogóle takie zagryzienie, pożywienie się ludzkim ciałem. To nie ten rodzaj ekspresji. Tu jednak mamy bohaterkę, która zdaje sobie, jest myśląca w przeciwieństwie do zombie, jakaś taka samoświadoma i ona sobie zdaje sprawę z różnych uwarunkowań kulturowych, z pewnych no, wstrętów i z pewnych problemów i w ogóle sobie zdaje sprawę. Niemniej jednak ten pociąg, ten taki zew do tego mięsa okazuje się silniejszy.
Jakby to nazwać? O ile w Platformie mieliśmy taki kanibalizm wymuszony z wyboru, czasami też w innych filmach, to tutaj w sumie w kolejnym filmie mamy taki kanibalizm wrodzony.
Czyli genetyczny, to, genetyczny.
Coś jak wampiryzm, czyli musisz zostać tym zarażony albo się takim urodzić, żeby mieć smak na niektóre rzeczy. To jest tak jak z niektórymi potrawami, tak? Co więcej można opowiedzieć o filmie Row? Nie za dużo, dlatego że on nie jest tak skomplikowany jak Platforma. Jest tam znacznie mniej symboliki. Dużo się dzieje, jednak to wszystko jest w miarę kameralne. Z drugiej strony szokujące, także jeżeli ktoś lubi tego typu formaty, to polecam. Natomiast tak, tutaj mały spoilerek jeszcze. Okazuje się, że ta obsesja matki, tak zaznaczona na początku filmu, na punkcie tego, by córka nie jadła mięsa, no ona się nie bierze znikąd. Kiedy bowiem pierwszy raz go popróbuje, to nie będzie potrafiła się zatrzymać. No już zdradziliśmy dużo, no. Skoro jest to kwestia dziedziczna, to też, no to też musiała skądś ta dziewczyna go, znaczy ją, przejąć i tutaj pod sam koniec otrzymujemy wyjaśnienie, a konkretnie to wyjaśnienie płynie ze strony jej ojca. Nie wiem, Marku, co tu jeszcze dodać. A to zadam ci takie pytanie. Czy ciebie ten film zszokował? Bo tam rzeczywiście pojawiają się sceny, które mogą być nieprzyjemne dla oka, z jednej strony, z drugiej nie jest to coś, co po obejrzeniu tylu filmów współczesnych i tych starszych zupełnie też spowodowałoby u mnie to, że trzeba byłoby wzywać do mnie karetkę.
Oczywiście, że tak, to, że nie trzeba wzywać karetki. No bo wiecie państwo, rzecz jest po prostu w naturalistycznym pokazaniu pewnych zjawisk. Bo jak sobie państwo obejrzycie Johna Wicka, obojętnie którą część, czy pierwszą, drugą, trzecią, czy czwartą, to tam trupa pada i to tak zawsze, wiecie państwo o tej sekwencji, że postrzał, postrzał i kończący w głowę, to tego trupa tam pada znacznie, nieporównanie więcej, tam hektary trupów po prostu padają. No rzecz taka, że tam to jest wszystko umowne i człowiek mówi, żeby mu się udało. Tymczasem tutaj obserwujemy to z pewnym obrzydzeniem, takim niesmakiem bardziej, bo rzeczywiście te sceny są krwawe, bywają krwawe, rzeczywiście są nieprzyjemne i te zwierzątka w tle, to mania moja. Natomiast nie, bez przesady. Ja nie sądzę, żeby trzeba karetkę wzywać czy do ciebie, Piotrze, czy do mnie. Chociaż telefon miałem przy sobie, jakby trzeba, to bym wzywał. Natomiast nie wzywałem i powiem tak. Platforma okej. Okay. Natomiast ja nie wiem, czy jestem zadowolony z tego, że ten film obejrzałem. Nie będę też sobie wyrzucał, że go obejrzałem, ale chyba mógłbym żyć spokojnie tego filmu nie znając. Jakoś jest tak, że o ile Platforma, to jest chyba film, który warto obejrzeć, bez względu na jego takie estetyczne jakieś tam nieprzyzwoitości, to jednak warto go obejrzeć, to wcale nie jestem przekonany, że to mięso, tak w polskim tłumaczeniu jego tytuł brzmi, tego filmu, że coś bym mocno utracił, gdybym tego filmu nie obejrzał.
Mnie się wydaje, że on jest jednak w miarę dobrze skonstruowany. Jest to fajna opowieść, nawet jeżeli jest bardzo kameralna. Nie jest to taka, bo w ogóle to jest kolejny film europejski. Platforma też jest europejska. On do mnie w jakiś sposób przemawia, trafia, to znaczy jest inny od horrorów europejskich, amerykańskich, których jest znacznie więcej, gdzie możemy, gdzie więcej kładzie się nacisku na przykład na efekty specjalne. Tutaj więcej nacisku położone jest na tą kwestię psychologiczną. Także ja go na przykład polecam, bardzo mi się podobał. Tylko jak mówię, są osoby na pewno, które odnajdą w nim jakieś takie pokłady symboliczne, tak? No o ile w Platformie były one bardzo mocno zaakcentowane, że to na pewno znajdzie się ktoś, kto powie, że symbolika filmu Row odnosi się do tego, że jemy zwierzęta i w ogóle nie powinniśmy jeść, bo to tak jakbyśmy jedli swoich współplemieńców.
Oj, no dobrze, no to...
Długa, tak, ja myślę, że to jest za daleko posunięte, natomiast nie takie fikołki filozoficzne w Filmotekarium widzieliśmy. Można powiedzieć, Marku, że następny film, najmłodszy z omawianych...
Chyba nas pogodzi.
Tak, równie dobry, którego tytuł to Bones at All. Po polsku zapomniałem.
Do ostatniej kości.
Można powiedzieć, że on rozwija pewne wątki zarysowane w Row, chociaż oczywiście nie jest w żaden sposób z nim związany. Jest to tym, Jest to romans horrorowy tak naprawdę. Nie wiem, jak to ująć. Miał premierę w 2022 roku. Oparty jest o książkę Camille De Angelis pod tym samym tytułem. Poznajemy tam dziewczynę czarnoskórą Maren, która w 1988 roku podczas takiej imprezy dziewczyńskiej po prostu odgryza koleżance kawałek palca. Jej ojciec wtedy w pośpiechu pakuje wszystkich, zwijają się do innego stanu, rozpoczynają nowe życie, natomiast krótko po osiągnięciu pełnoletności mężczyzna znika. Znaczy ojciec z tej Maren znika, pozostawia jej oczywiście trochę kasy, ale też kasetę z nagraniem w zasadzie całej jej historii dotychczasowej i też historii jej przypadłości w pewien sposób dziedzicznej. No i co się potem dzieje, Marku? No tak jak w filmie, drogi Maren wyrusza do innego stanu, no i tam poznaje już, że tak odkrywa siebie, tak, jako ta kanibalka, bo wywąchuje po prostu innego osobnika swojego typu, bo okazuje się, że ich jest więcej.
Znaczy, on ją wywąchuje, ten taki z tą kitką, ten Indianin, czy jak go tam określimy, to chyba on ją wyczuwa.
Tak, oni się nazywają sami siebie iterami, czyli jedzącymi. Ja tam rzeczywiście poznaję takiego, nie wiem jak go określić, takiego ekscentryka podstarzałego na imię Massali i okazuje się, że on chce ją w jakiś sposób wprowadzić, czy też dokonać jej inicjacji w proces tego no i tutaj kolejne trudne słowo, jakiś neologizm by się przydał, do takie rytualne zjadactwo, tak, taki kanibalistyczny wampiryzm, że oni muszą to po prostu robić, żeby przeżyć, bo to mają zapisane w genach. Warto tutaj dodać, że to kolejna rola Marka Rylansa w roli takiego ekscentryka nieprzyjemnego, bardzo nieprzyjemnego, bo w takiej samej pojawił się w filmie Nie patrz w górę. Ten film był chyba omawiany w Filmotekarium, on tam gra kogoś, kto przypomina skrzyżowanie Steve'a Jobsa z Elonem Muskiem, natomiast tutaj gra kogoś dużo bardziej obrzydliwego.
Ja powiem tak, że w tym filmie, znaczy, bo tak jak to przedstawiłeś, to ci wydaje bardzo proste, natomiast to troszeczkę trwa podczas emisji i muszę powiedzieć, że to jest świetnie poprowadzone, bo jakkolwiek byśmy z Piotrem próbowali Państwu ten film opowiedzieć, to będzie nam trudno oddać, no jednak pewne mistrzostwo, chyba scenariuszowe, może częściowo reżyserskie, bo ta historia jest podana w taki sposób bardzo przemawiający do oglądającego. To nie jest tak, że w pewnym momencie ktoś odkrywa, lubię mięcho i będę je żarła i będę zjadała ludzi. Nie, nie. To wszystko jest tak, że widzimy, że ta dziewczyna jest zagubiona. Ona nie wie, co się z nią dzieje, ojciec ją porzuca, ona rusza, tak jak Piotr powiedział, w drogę, ale nie wie, dokąd ona właściwie jedzie. Słucha historii w kawałkach oczywiście na Walkmanie. Kto to dzisiaj wie, co to jest Walkman? No ale słucha na Walkmanie i rzeczywiście przybywa do pewnego miasteczka, tam spotyka tego dziwnego faceta i znowu widzimy pewną, no, znowu dowiadujemy się o tym świecie filmu, czegoś, co nas zaskakuje. Otóż my sobie wyobrażamy, że jak kanibal, no to musi koniecznie kogoś zamordować. Z tych scen, które toczą się w pewnym domu, do którego tego domu zaprasza ją ten ekscentryk, dziewczynę, główną bohaterkę, wynika, że on chyba natknął się na osobę umierającą, może porażoną jakimś udarem albo czymś tam, już nie pamiętam. W każdym bądź razie oni czekają, aż ona wyciągnie kopyta, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, no i wtedy ją zżerają i do pewnego stopnia osiąga ten ekscentryk, osiąga swój cel, bo już tak kompletnie inicjuje główną bohaterkę, no bo kiedy on przystępuje do żarcia, to i ona przystępuje do żarcia. Sama jestem zszokowana. To fajnie zagrane jest. Mimo wszystko, ja wiem, że to do Państwa może nie przemawiać, jeśli nie widzieliście Państwo tego filmu, bo to się nie do końca mieści w słowach, ale w filmie to wypada nieźle. To nie jest banalne, to nie jest głupie, to nie jest prymitywne. Nieźle to wypada.
Tak, to nie jest też melodramat, ani taki stuprocentowy romans, choć rzeczywiście się tam takie wątki pojawiają. Co możemy dodać, jeżeli chodzi o do ostatniej kości? No,
że ona ucieka od tego ekscentryka, tak? I natrafia na miłość swojego życia.
Tak, z którą razem potem też spożywa ludzkie mięso i o mało co nie pada ofiarą innych spożywaczy, bo tak naprawdę jest ich dużo i mogą być wszędzie, ale chciałbym dodać tylko tyle, że oprócz tych zalet realizatorskich, strasznie trzeba pochwalić aktorstwo, do tego, że mamy tam naprawdę świetne kreacje. Okazuje się, że współcześnie można zrobić dobry film, wykorzystując przetarte, jeżeli nie wyświechtane, jak mawiają niektórzy, tematy i schematy.
No główna bohaterka jest świetna. Świetna jest.
Ten jej partner też to jest. Ja nie pamiętam, jak się ten aktor nazywa. Timothy Chalamet chyba. No to jest ten, który zagrał główną rolę w Dune, o której jeszcze dotąd nie powiedzieliśmy. Natomiast tak, no jak powiedziałem, to jest prosta historia tak naprawdę. Trochę mamy taki, jeżeli chodzi o pozycje społeczne, to ta czarnoskóra dziewczyna z Ameryki jest zupełnie w innej, nieuprzywilejowanej pozycji w stosunku do bohaterki filmu Row, która pochodzi z rodziny no lepiej sytuowanej, europejskiej, ma się dobrze, nie musi się martwić o utrzymanie, natomiast tutaj ten kanibal jest wypuszczony w samopas, musi krążyć po tych Stanach Zjednoczonych, natomiast to nie jest w żaden sposób naiwne, to nie jest głupie, to jest naprawdę świetny film. Ja się tak zastanawiam, dlaczego on, pomimo tego, że prawdopodobnie był grany w kinach, no bo na pewno, dlaczego przeszedł bez jakiegoś takiego większego echa, może trochę ze względu na to tabu, które nadal otacza filmy, gdzie się spożywa ludzkie mięso.
Nie wiem, w każdym razie to duży, duży żal należałoby mieć do dystrybutorów, bo jeśli miałbym już stosować takie oceny pod tytułem pierwsze, drugie, trzecie miejsce, dla mnie to jest w naszym zestawie najlepszy film, właśnie pod względem aktorskim, bo tutaj zarówno główna bohaterka, jak powiedziałem, ale i też ten ekscentryk. Nie chcę znowu za dużo opowiadać, ale to jest tak dopracowana postać przez scenarzystów, tak jakoś dopieszczona, ale tak samo jak bohaterka główna, tak samo jak jej chłopak. Znowu, a poza tym, wiecie Państwo, chyba jest bardzo trudno nie ocierać się o banał i kicz, kiedy główni bohaterowie są ludożercami. Specjalnie używam tego słowa, żeby było właśnie tak trywialnie, a z drugiej strony mają swoją głębię, nie są jakimiś zombiakami, którzy żrą mięso, tylko robią to jakby, wiecie Państwo, to troszeczkę jest tak jak z ludzką naturą. Czasami jesteśmy dobrzy, mamy dobre cechy, a czasami jesteśmy źli. I to jest obok nas, w jednej postaci. Śmieszną zawsze i w literaturze, i w filmie postacie, które są takie krystalicznie dobre, albo takie krystalicznie złe. Kino to już odkryło dawno, chociaż w dalszym ciągu takie postacie się pojawiają, szczególnie w tych gorszych produkcjach. Natomiast scenarzyści już dawno odkryli, że jeśli chcemy coś przedstawić wiarygodnie, to rysowanie taką grubą kreską, dobry, zły, może się udać, ale najczęściej się nie udaje. I chwała tutaj scenarzyście i chwała tutaj reżyserowi, że potrafił uciec od kiczu. To naprawdę, znowu, kiedy Państwo słuchacie tego, co opowiadamy o filmie Do ostatniej kości, to może Wam się wydawać, co oni gadają. No, opowiadają o parze ludożerców, żrą mięso, no, tam ludzi wykorzystują, wcinają i co? No, to wiadomo, że to głupie musi być. No właśnie nie, to jest ta magia kina, której od czasu do czasu jednak ulegam, że ta opowieść filmowa no, rzuca jakiś urok na państwa, na mnie przynajmniej rzuciła urok. I muszę powiedzieć, że oglądanie tego filmu, przyjemność, w każdym razie satysfakcja ogromna. Byłem niezwykle zadowolony, że ten film obejrzałem i to pogłębiło to moje zaskoczenie, że no, teraz powiem to, co częściowo zasygnalizowałem na początku. Ja się, proszę państwa, spodziewałem, że to będzie zestaw, w którym będzie krwawa jatka i nic więcej. Będzie to głupie, ale za to groźne, w sensie takim bardziej nieprzyjemne i, no, ale będzie za to tak gore i dużo flaków, dużo krwi. Tymczasem nie, właśnie nie. I właściwie w trzech filmach, które dzisiaj omawiamy, tak nie było, a w tym filmie było bardziej. To znaczy ja ten film cenię najbardziej z dzisiejszego zestawu. To jest po prostu dobry film, chociaż niestety nie biegają, nie strzelają i w ogóle, no ale to jest, dla mnie to był bardzo dobry film.
Ja tego aktora nie wiem jak nazwałem, sprawdziłem, nazywa się Timothy Chalamet. Ja pewnie powiedziałem inaczej. Tutaj kilka kwestii, Marku. Ja myślę, że on jest nie tylko najlepszy z tych wszystkich trzech dzisiejszych, ale ponieważ jest najmłodszy i możemy go zaliczyć do nowości, a nowości przerabialiśmy dużo, to moim zdaniem jest na pierwszym miejscu ze wszystkich tych nowości, nie wiem, z kilku, może trzech ostatnich zestawów. I to on się wysuwa na pierwsze miejsce. Nie jest banalny. Na czym ta niebanalność jeszcze polega? Dlatego, że mamy tutaj historię, która bardzo, bardzo przypomina opowieści o wampirach. A ich w filmie jest dużo i one się pojawiają regularnie. Tutaj mamy opowieść analogiczną, natomiast postaci są ludożercami, tak? To jest odarte z elementów paranormalnych, z elementów też mitologicznych. Nie ma tam tej naiwności, która towarzyszy tego typu kinu. Nie mówię tylko o Sadze Zmierzch, bo za jakiś czas opowiemy o tych filmach z wampirami, które były dobre lub złe, ale pojawiły się w ostatnich, powiedzmy, 2-3 latach. A tutaj pomimo wszystko się udaje. Udaje się stworzyć coś naprawdę ciekawego, coś, co się da oglądać. Nie jest to ckliwe, nie jest naiwne i jest po prostu fajne. To nie jest zmarnowany czas. Także polecamy do ostatniej kości. Jeżeli ktoś nie widział, to pomimo tych kanibalistycznych wątków pojawiają się też inne. W międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, platformie zahaczano o temat spożywania ludzkiego mięsa. Nie wiem, kilka odcinków temu mówiliśmy o takim niemieckim sci-fi'u Hell bodajże, gdzie taki wątek gościł, gdzie hodowano ludzi na mięsko, ale był też taki szereg filmów, przynajmniej 3 pamiętam, gdzie mięso podawane było na przykład w restauracjach i tam mięso ludzkie. No i wokół tego jakoś tam się skupiała fabuła. Kto wie, może kiedyś o te produkcje zahaczymy. Marku, jak mówił pewien polski, przepraszam, youtuber, żeby żyć, trzeba jeść. I to chyba najlepiej podsumowuje nasze dzisiejsze rozważania. No, a co za tydzień?
No, a za tydzień to, cóż, nazwałbym to w ten sposób, nie taki wilkołak straszny. Zatem będziemy się wilkołaczyć, Piotrze.
Tak, nie taki straszny, jak go malują, chciałoby się powiedzieć, bo o ile to jest taki trochę bardziej nieszczęśliwy pod względem kinematograficznym kuzyn wampirza, to okazuje się, że w ostatnich latach, i to nawet bardzo ostatnich, pojawiło się kilka filmów, gdzie reanimowano tą postać na kilka sposobów, nawet skłaniając się bardziej w stronę satyry, groteski. Będzie ciekawie. Przedstawimy kilka filmów, między innymi będzie to Teddy, Howl, Cursed, taki film, który jest kopią Braterstwa Wilków, oraz marvelowską produkcję, którą możecie traktować jako taki wtrend, może niepotrzebny do tej całej kolekcji, pod tytułem Wilkołak nocą, ale myślę, że mimo wszystko warto.
No, rodzaj kontrapunktu do tego, tak. Do tych pierwszych filmów.
Może na pewno jeszcze znajdziemy inne filmy z wilkołakami, bo to chociaż jest to temat bardzo nośny, to wielu uważa, że wilkołaki przestały straszyć. A będzie to też w pewnym stopniu wprowadzenie do oblicz nieznanego, które wyemitujemy na antenie Radia Paranormalium za 2 tygodnie. A odcinek będzie dotyczył polskich potworów. Będzie to część trzecia, w której ten motyw wilkołaczny też się pojawi.
Wilkołaki nie są takie złe. To znaczy, znowu jestem w takiej sytuacji, że w przeciwieństwie do Piotra, seanse filmowe są dopiero przede mną. I od razu dzisiaj się Państwu wyspowiadam, że znowu nie spodziewam się, a może się, a ja tak po cichu liczę, że się rozczaruję pozytywnie, ale ja po filmach wilkołaczych nie spodziewam się dużych zaskoczeń i tak po cichu liczę, że będzie tak jak w dzisiejszym przypadku, to znaczy, że będę musiał mocno zrewidować to, co mówię dzisiaj. I z tą nadzieją pozostaję. Pięknie się z Państwem w takim razie żegnamy, Piotrze.
Do usłyszenia za tydzień.
Ode mnie też do usłyszenia. Pozdrawiamy.